przed chwilą wysłuchałyśmy rozmowy z panią profesor Ewą Barcz, która czyni starania o wprowadzenie do polskiej medycyny specjalizacji uroginekologii. Czy widzi pani doktor taką potrzebę? Oto pytam o polskiego ginekologa i położnika, panią doktor Beatę Kapustę.
Witam serdecznie, panie słuchające naszej audycji. Ależ oczywiście, odpowiadając od razu na pytanie, zdecydowanie taka potrzeba jest. Tutaj pani profesor już wstępnie mówiła o tym, że pacjentka, z którą mamy do czynienia obecnie, chce być aktywna, chce być sprawna, chce mieć możliwość wychodzenia z domu, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W związku z tym te dolegliwości, takie jak nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki miednicy mniejszej, one są niedopuszczalne obecnie w XXI wieku. My musimy sobie z nimi radzić i musimy mieć profesjonalną opiekę dla takich pacjentek i możliwości leczenia, które będą dostępne, które będą możliwe dla tych pań.
Z tego co wiem, pani doktor coś też robi w tym kierunku.
Tak, dokładnie, przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat. Ja uczestniczę w studiach na Krakowskiej Akademii Frycza Mądrzewskiego. Zajęcia są prowadzone właśnie pod kierunkiem uroginekologii i kształcą specjalistów w tej dziedzinie. No mam nadzieję, że uda się kiedyś wykreować taką specjalizację, podspecjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa jak uroginekologia, bo potrzeba jest ogromna i myślę, że pacjentki bardzo potrzebują w tym kierunku pomocy.
Czy to jest tylko kobieca przypadłość? Mężczyźni na to nie cierpią?
Myślę, że tak, natomiast tutaj tymi zagadnieniami raczej zajmują się urolodzy.
Też wiemy z poprzedniej rozmowy, że to nietrzymanie moczu to jest opisanie objawu. Natomiast schorzenia, które do tego prowadzą, są różne.
Jak najbardziej. Chorób prowadzących do tego objawu jest bardzo dużo. Najczęstszym z tych dolegliwości jest tak zwana wysiłkowa postać nietrzymania moczu. Natomiast jest również pęcherz nadreaktywny. Są też zmiany neurodegeneracyjne prowadzące do tego typu nieprawidłowości. I w zależności od tego, jaki to jest problem, takie też powinno być leczenie. Bo ono powinno być ukierunkowane na konkretną przyczynę.
Czym pani dysponuje? Jakimi narzędziami terapeutycznymi?
No tutaj musimy być bardzo dumni z województwa opolskiego, bo na terenie naszego województwa dostępne są niemal wszystkie metody leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki. W ośrodku, w którym ja aktualnie pracuję, mamy bardzo duże doświadczenie w leczeniu tych schorzeń. Jeśli chodzi o zaburzenia statyki, to dostępne są metody laparoskopowe, czyli najbardziej preferowane dla pacjentki, najmniej obciążające. Jedyną z tych niedostępnych metod jest neurostymulacja nerwów krzyżowych, natomiast to wykonuje tylko ośrodek warszawski i też pacjentek, które są kwalifikowane do tego zabiegu, nie jest dużo, więc my odsyłamy do profesor Barcz w takich sytuacjach. Jeśli chodzi o wysiłkowe nietrzymanie moczu, my tu jesteśmy raczej nastawieni na zabiegi operacyjne. We wczesnych etapach możliwe jest leczenie laseroterapią, ultradźwiękami HIFU, natomiast te niestety metody są nierefundowane. Natomiast oparte jest główne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu na taśmach podcewkowych. Zabiegi mało inwazyjne, z dostępu przezpochwowego, nie ma naruszenia powłok brzustnych, pacjentka szybko wraca do zdrowia, więc tutaj bardzo fajna metoda leczenia. Jeśli chodzi o pęcherz nadreaktywny, tutaj są dostępne metody farmakologicznego leczenia i to jest taki duży bonus, bo pacjentki bardzo często oczekują, że tabletka gdzieś tam im pomoże i w tym przypadku jest to możliwe. Są dwie substancje, które są stosowane w przypadku pęcherza nadreaktywnego i jedna z nich jest refundowana, czyli solifenacyna. Nie ma konieczności wykonania badania urodynamicznego, aby mieć refundację tego leku i taki lek może przepisać również lekarz pierwszego kontaktu. Tylko, że ważne jest to, żeby ta farmakoterapia była zastosowana w tym konkretnie przypadku pęcherza nadreaktywnego, a nie wysiłkowego nietrzymania moczu, bo wtedy ono będzie po prostu nieskuteczne.
To też już jest postęp, że nie ma wymagań ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia wykonania tego badania urodynamicznego, które do komfortowych nie należy.
No na pewno nie należy do komfortowych i obecnie jest ono zarezerwowane dla pacjentów, których są problemy diagnostyczne, czyli mamy wątpliwości, czy jest to postać pęcherza nadreaktywnego, czy jakaś postać mieszana. Tutaj stosujemy to badanie tylko wtedy, kiedy mamy wątpliwości diagnostyczne.
Jaka jest efektywność tych metod leczenia?
Tu mogę powiedzieć o ośrodku, w którym ja pracuję, jest bardzo wysoka. Są to przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu skuteczność 85%. Naprawdę te pacjentki są zadowolone, widzą efekt stosunkowo szybko, więc no tutaj jak najbardziej wymiernie poprawiają jakość życia.
Moja koleżanka z Warszawy mówiła o wstydliwości tego schorzenia. Czy pani doktor też odczuwa, że pacjentki, które przychodzą do pani po pomoc, czują się skrępowane?
No ależ oczywiście, temat jest jednym z najbardziej krępujących tematów w medycynie, zwłaszcza jeśli chodzi o ginekologię. Pacjentki już przełamały tabu badania ginekologicznego, natomiast tego mówienia o tych dolegliwościach nadal nie. Nadal wolą pójść do apteki po podpaski tak, żeby nikt tego nie widział, nikt o tym nie wiedział, niż przyznać się, że taką dolegliwość mają. Często jest też tak, że to schorzenie dotyczy kobiet młodych i one tym bardziej boją się do tego przyznać, bo myślą, że to jest zarezerwowane to pacjentek po 60, po 70 roku życia, ależ nie. Dotyczy to bardzo wielu kobiet i często tutaj bardzo ważna jest relacja lekarz-pacjent. Na tej wizycie musi być ta atmosfera dosyć swobodna. Lekarz też fajnie by było, żeby zapytał bezpośrednio o ten problem, bo inaczej często pacjentka się przed nami nie otworzy i problem tak jak był, tak jest i będzie, jeśli po prostu nie przełamiemy tego tabu gdzieś w gabinetach.
A co powoduje, że u młodych kobiet pojawia się nietrzymanie moczu?
Tutaj w tym przypadku często te dolegliwości występują poporodowo. W tym okresie bezpośrednio po porodzie te dolegliwości są mocno nasilone i jeśli nie zastosujemy tutaj odpowiedniej fizjoterapii uroginekologicznej, która teraz jest już coraz bardziej dostępna, to te problemy będą się pogłębiać. Więc tutaj bardzo ważna jest ta opieka poporodowa, żeby ona była właściwa i odpowiednia.
Można też wykorzystać okazję, jeżeli położnik prowadzi kobietę.
Oczywiście, ja na każdej wizycie tej popołogowej, która odbywa się 6 tygodni po porodzie, mówię pacjentkom o tym, że to jest właściwy czas, aby udać się do fizjoterapeutki uroginekologicznej i poćwiczyć, nauczyć się pracy nad tymi mięśniami, bo ja jestem zdania, że każda kobieta, niezależnie czy te problemy ma, czy ich nie ma, powinna uczestniczyć w takich zajęciach dla samej profilaktyki. Chodzi o to, żeby nie wystąpiły problemy, żeby zapobiegać, a nie leczyć.
Czy pani doktor obserwuje, że jednak zwiększa się liczba pacjentek, które sygnalizują ten problem?
Coraz bardziej udaje się jednak przełamywać to tabu i to jest świetne i to jest fajne, że pacjentki są coraz bardziej otwarte, że chcą sobie pomóc, bo w sumie o to chodzi. My mamy funkcjonować sprawnie, chcemy korzystać z tego życia, nie chcemy się chować i wstydzić.
Tym bardziej cieszę się, że zechciała pani doktor porozmawiać ze mną na ten temat, bo myślę, że takie rozmowy, im częściej prowadzone, tym bardziej może ośmielą panie.
Zdecydowanie na to właśnie liczę.
Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Doktor Beata Kapusta, ginekolog i położnik, zakończyła dzisiejszy radiowy poradnik medyczny. Za tydzień między innymi rozmowa z fizjoterapeutką uroginekologiczną. A dziś już dziękuję i do usłyszenia mówi Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.